Ja chciałbym się podzielić takim znanym bardzo słowem. Wiecie, poruszyło mnie ono też tak bardzo na nowo, chociaż jest to jeden z najbardziej znanych tekstów, dlatego że wiele razy na ewangelizacjach ten werset pierwszy Ewangelii Jana 3,16 słyszymy, czy nawet na reklamach on się pojawia. Z tej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Ale kiedy tak przeczytałem cały ten trzeci rozdział, to chciałbym się podzielić właśnie po prostu, co do mnie po prostu dotarło z tej rozmowy właśnie Pana Jezusa z Nikodemem. A są tu poruszone bardzo, bardzo ważne rzeczy. A był pewien człowiek, od początku będę czytał, trzeci rozdział Ewangelii Jana. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał: jakże się to może stać? Odpowiedział mu Jezus: ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że są w Bogu dokonane. Potem Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Tu potem jeszcze może na koniec przeczytam ten trzeci rozdział, te ostatnie wiersze, bo tam też jest to świadectwo Jana o Panu Jezusie Chrystusie, ale może na razie do tego miejsca. Co mnie zadziwiło, kiedy czytałem, jak gdyby takie pierwsze zdziwienie. Nikodem przychodzi i można powiedzieć z takim bardzo otwartym, przyjaznym nastawieniem do Pana Jezusa. Wiadomo, jaką miał pozycję, że był kimś, który się liczy, z którym inni się liczą. Po prostu w tym społeczeństwie ta jego pozycja była bardzo wysoka. I na pewno on to zrobił bardzo szczerze i poczytywał sobie to na pewno za taki wyraz, no, że jest tak blisko Boga, że jest taki bardzo obiektywny i na pewno był pewien też tego, że stoi we właściwym miejscu, że to, co ma, chociaż był ten element, prawda, takiego oczekiwania i szukania, ale że na pewno można powiedzieć, że był zadowolony z tego, co ma. I Pan Jezus jak gdyby w zupełności nie zwrócił na tą jego wypowiedź uwagi. Tak dosłownie, żeby mu podziękował, tak, Nikodemie, dziękuję Ci, żeś mnie tak uhonorował, że jesteś taki bardzo otwarty, że chcesz ze mną rozmawiać, chociaż narażasz się tym swoim, w tym swoim środowisku. Nie. My wiemy, że o Panu Jezusie jest powiedziane, że nie miał względu na osobę. I jak gdyby Pan Jezus od razu mu mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem uhonorował Pana Jezusa, bo mówi, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. I wiecie, i tak sobie jeszcze myślałem o życiu Nikodema, bo to raczej tutaj bardzo dobrze świadczy o nim. I zazwyczaj, kiedy mówimy o faryzeuszach, to przedstawiamy ich z tej najbardziej negatywnej strony, że ten kwas, ta obłuda, to było coś takiego, co Pan Jezus temu środowisku bardzo mocno po prostu pokazał im to, że to jak gdyby taka jest ich cecha charakterystyczna, że z zewnątrz wszystkie te formy potrafili się pięknie ubierać, zachowywać, te pozory jak gdyby zachowywać, kiedy te swoje ręce myli, byli na rynku, tą dziesięcinę dawali z mięty i z kopru, tak jak gdyby tą swoją pobożność uprawiali na oczach innych ludzi, lubili długie modlitwy, tam gdzieś stali na rynku, ale i taki gdzieś obraz jest w nas, po prostu ja sam, kiedy o tym myślę, też gdzieś taki obraz o tych faryzeuszach mamy. Ale tutaj widzimy też człowieka, który jest z faryzeuszy, ale można powiedzieć, jest to człowiek, myślę, bardzo szlachetny. I patrząc się, wiecie, tutaj na jego zachowanie, na jego postawę, na to, że on szuka czegoś, to można powiedzieć, na pewno był to człowiek prawy. Był to dobry człowiek. A jednak Pan Jezus od razu przechodzi do sedna i istoty rzeczy. Ja to tak zrozumiałem, że jak gdyby on mu daje do zrozumienia i to nie dlatego, że po prostu chce go jak gdyby pouczyć, ale chce mu pokazać, że pewien etap, bo chciałbym zacytować takie słowo, w tej pracy Boga z człowiekiem się zakończył i to miejsce, w którym on stoi na ten czas Nikodem, że już jest niewystarczające. Bo wiecie, kiedy czytałem ten tekst, to nasunęła mi się ta kolejna wypowiedź Pana Jezusa. Do czasów Jana był zakon i prorocy, a od czasów Jana jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem ciśnie. I można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten czas zakonu i proroków, to Nikodem był w tym właściwym miejscu. To była szczera postawa. Jego życie było prawe i był człowiekiem poważanym. Skąd też takie wnioski? Bo kiedy potem Pana Jezusa ukrzyżowali i jeszcze Kościół nie był właśnie na taką skalę rozwinięty, po prostu to on coraz bardziej się ujawnia, po prostu można powiedzieć to uznanie dla osoby Pana Jezusa Chrystusa. A jednak wiemy, że to jego środowisko zupełnie tego nie akceptowało, a więc w pewien sposób się narażał, że utraci jak gdyby tą swoją pozycję, a mimo to on już szedł w w inną stronę. I widzimy raczej człowieka prawego, mimo że był faryzeuszem. I myślę, że on gdzieś miał tą świadomość, że sumienie go nie potępiało, bo Paweł też coś takiego kiedyś powiedział, że stara się służyć Bogu z całkowicie czystym sumieniem. I myślę, że Nikodem też był takim człowiekiem, ale popatrzcie się, jak jest, kiedy jest skonfrontowany z Panem Jezusem Chrystusem, to od razu słyszy, że jeżeli się nie narodzi na nowo, że nie będzie nawet mógł ujrzeć Królestwa Bożego. A więc mamy ten czas zakonu i proroków i on w tym się poruszał. W tym, można powiedzieć, był ponad przeciętność. On znał pisma, znał Boże oczekiwania, na pewno bardzo się angażował w tą służbę, która po prostu wiązała się z tym, z całym prawem mojżeszowym, a jednak tutaj w tym momencie usłyszał słowa, że nawet nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Że jak gdyby to, co masz, jest niewystarczające. Wiecie, na pewno to on wtedy tutaj zachowuje się właściwie jak dziecko. Zaczyna się pytać jak dziecko. No to jak to się może stać? Jak to tego można doświadczyć? Ale to znowu dobrze świadczy o nim. I mimo, że Pan Jezus mu mówi potem jak gdyby, no tak jak gdyby do końca go obnaża i on na pewno nie czuł się komfortowo w tym momencie. Mówi, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? I musiał się poczuć jak taki uczniak przed profesorem, mimo że wcześniej może miał zupełnie inne nastawienie, że to on był tym, który był tak wysoko, a tutaj ktoś z tej najniższej warstwy społecznej, oczywiście ja to tak od tej strony ludzkiej tylko naświetlam, po prostu go konfrontuje i tu nie chodziło tylko właśnie o ten element ludzki, ale w tym był ten Boży plan zbawienia, że Bóg go nie chciał zostawić w nieświadomości i tu nie chodziło o jakąś grzeczność czy kulturę, ale chodziło o to, aby poznać prawdę, aby wejść w to, co Bóg przygotował, co się liczy, co ma przyszłość, w czym Bóg chce, abyśmy byli. Wiecie, ja tak sobie zacząłem myśleć, że ile razy tak może być w Kościele, że człowiek wychowie się w rodzinie wierzącej, że jest w miarę szlachetnym człowiekiem, dobrym, że po prostu mógłby wiele rzeczy wyliczyć, które ma na swoje usprawiedliwienie, ale gdyby go tak do końca zapytać, narodziłeś się na nowo, narodziłeś się w taki sposób, jak mówi Słowo Boże, czy jest to twoim udziałem? I myślę, że każdy, kto to przeżył, wiecie, będzie miał twierdzącą odpowiedź. A jeżeli na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć twierdząco, wiecie, to, co powiedział tutaj Pan Jezus, jest dalej aktualne. Po prostu my wiemy, że to królestwo, Pan Jezus jest królem. I tak jak jest w Księdze Daniela przedstawiony ten posąg i on jest symbolem tych różnych imperiów, tych ziemskich królestw na tej ziemi, to tam jest powiedziane, że wtem, kiedy Daniel miał to widzenie, wtem bez udziału ludzkich rąk po prostu uderzył kamień w te nogi tego posągu, ten posąg się cały rozsypał, a ten kamień, który uderzył w ten posąg, w te nogi tego posągu, tam jest napisane w Księdze Daniela, że on wypełnił całą ziemię. I tam potem jest to tłumaczenie, że ten czas ziemskich królestw się skończy. A to królestwo Pana Jezusa, o którym Pan Jezus mówi i które w Jego osobie przyszło na tej ziemi i On przyniósł to życie królestwa, przyjdzie taki czas, czytamy o tym w objawieniu, że ono też wypełni całą ziemię. I Pan Jezus jest tym królem. I teraz tym kryterium, aby móc być w tym królestwie, jest to, aby się narodzić do tego królestwa. Wiecie, nie w żaden inny sposób, że człowiek musi się narodzić. I tak sobie potem myślałem, tak znowu jak gdyby od takiej ludzkiej strony, że Żeby być obywatelem jakiegoś państwa, jakiegoś kraju, to pod tym względem są duże różnice, prawda? Że wielu na świecie ludzi no, z tych biedniejszych krajów, czy nawet z naszego kraju, wiem, że wielu się ubiegało na przykład o to, aby być obywatelami na przykład Stanów Zjednoczonych. No bo tam ten rodzaj życia, ten sposób życia, po prostu wszystko, co jest związane z tym życiem i to, do czego idzie dojść, po prostu jest dużo wyżej, jest dużo ponad przeciętność niż gdzieś indziej. I jak gdyby wielu chce być obywatelami tego kraju, po prostu stara się o to obywatelstwo. I niektórym się to udaje, ale kiedy się ktoś rodzi w tym kraju, wiecie, to nie ma problemu. Od razu jest obywatelem tego kraju, chociaż teraz prezydent Trump to chce zmienić. Po prostu, że to niekoniecznie musi być związane z tym, jeżeli są imigranci i ktoś się już potem z tych imigrantów urodzi tam w Stanach, to już to nie jest jak gdyby jednoznaczne z tym, że on będzie dalej, po prostu, że to prawo, które oni mają zapisane w Konstytucji, że będzie obywatelem Stanów Zjednoczonych. I popatrzcie się, jakie to daje przywileje. Potem jeszcze mi się przypomniał ten przykład apostoła Pawła. Już za czasów tego Rzymu też coś takiego było, że ktoś, jeżeli był obywatelem tego Imperium Rzymskiego i miał to obywatelstwo tego imperium, to kiedy Pawła chcieli, po prostu skrępowali go i chcieli go biczować, to on się powoływał i zwrócił się właśnie do tego żołnierza, który go po prostu krępował tymi rzemieniami, łańcuchami. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego bez wyroku, bez przesłuchania? I wtedy setnik się przeląkł i podchodzi do Pawła i się go pyta, czy ty naprawdę jesteś obywatelem Rzymu? I on mówi, ten setnik mówi, ja za drogą sumę to nabyłem. A Paweł mówi, ja zaś je mam od urodzenia. I popatrzcie się, jakie to przywileje dawało. I teraz gdybyśmy to przenieśli właśnie na ten grunt Królestwa Bożego, że jeżeli człowiek się narodzi do tego Królestwa, jest obywatelem tego Królestwa, jest tym, który przyjął to Boże życie, nagle zobaczyłem, jakie to nam daje możliwości. I myślę, tak kiedy się nad tym dłużej zastanawiałem i patrzyłem się już potem nie tylko na swoje życie, ale jak gdyby na życie naszego zboru, bo po prostu na życie Kościoła, to tak sobie zacząłem myśleć, że jednak ta świadomość tego, że jesteśmy ludźmi Królestwa, jest bardzo słaba. Tak powiem szczerze, tak sobie pomyślałem, bo wiele razy to życie nasze, które się przejawia w różnych po prostu relacjach, to myślę, że wiele razy to nie są relacje Królestwa. Ja wiem, że jesteśmy dalej w ciele, że żyjemy na tej ziemi, że żyjemy jeszcze w tym skażonym ciele, ale to znaczy, wiecie, że nam ogromnie brakuje tej świadomości, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego i że ten rodzaj tych obywateli to jest inny rodzaj życia niż to życie skażone. Po prostu to życie grzechu i to obywatelstwo, żeby posiąść to obywatelstwo, tego nie można kupić, na to sobie nie można zasłużyć. Po prostu trzeba się narodzić do tego Królestwa. I teraz w jaki sposób Pan Jezus to wyjaśnia? Że On mówi, no musisz się narodzić z wody i z ducha. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, to jest niesamowicie ważne, bo my jak gdyby z tak wieloma rzeczami jesteśmy już osłuchani w tym chrześcijańskim kraju czy w zborze, że można powiedzieć, że niekiedy zagraża nam coś takiego jak wtórny analfabetyzm. Że po prostu jesteśmy bardzo daleko nieświadomi po prostu choćby takich fundamentalnych rzeczy. Czy jestem obywatelem Królestwa Bożego. A jeżeli jestem, czy ten rodzaj życia, który posiadam, który się przejawia każdego dnia gdzieś tam, po prostu czy to w pracy, czy w naszych relacjach, w rodzinie, w domu, gdziekolwiek, czy to jest to życie Królestwa? Bo teraz sobie wyobraźmy, wszyscy oczekujemy, że to Królestwo, my wejdziemy do tego Królestwa. Ale gdy wejdziemy z tym życiem, jakie dzisiaj posiadamy i to, jak wiele razy te relacje są tak bardzo chore, wiecie, czy byłoby to, czy Bóg by pozwolił na to, żeby to Jego Królestwo mogło tak wyglądać, jak wiele razy dzisiaj, kiedy jesteśmy w drodze, to życie w relacjach, jeżeli chodzi o Kościół, po prostu wygląda? Pan Jezus kiedyś powiedział, że te zgorszenia zostaną usunięte, ale to jest praca. Jeżeli człowiek jest dzieckiem Bożym, narodził się do tego Królestwa Bożego, wiecie, to ten rodzaj życia, który przyjęliśmy jako obywatele tego Królestwa, on jest takim, jakim mówi o tym Biblia. Wiecie, to mnie bardzo poruszyło, bo myślę, że gdyby więcej, wiecie, z tej świadomości nam na co dzień towarzyszyło, że jestem obywatelem Bożego Królestwa, to myślę, i to posłuszeństwo temu prowadzeniu Ducha Bożego i znajomość Słowa i ta bliskość tej osoby Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest tym Królem, któremu będziemy i jesteśmy poddani. Wiecie, jak bardzo inaczej i chcę tego, powinno wyglądać moje życie, życie Kościoła. Ono powinno wyglądać jak życie obywateli Królestwa Bożego. Wszyscy chcą, żeby było pięknie, żeby było dobrze. To nas kosztuje. Ale przez wiarę, jeżeli to, co powiedział Pan Jezus Nikodemowi, my pozwolimy, aby mieć w tym udział, to będziemy tego doświadczali. Wiecie, kiedy tak patrzyłem się na to, to jest niesamowicie zachęcające, że takie Bóg ma plany z człowiekiem. Mimo, że wszystko jak gdyby na skutek nieposłuszeństwa tych pierwszych ludzi poszło zupełnie wszystko, gdzieś jak gdyby wszystko, że zostało zniszczone i zatracone, kiedy diabeł uzyskał władzę nad człowiekiem i człowiek oddał mu jak gdyby się pod jego władzę. Ale przez Pana Jezusa Chrystusa po prostu to na nowo zostało człowiekowi przywrócone. I kiedy się czyta ten tekst i można się naprawdę nad wieloma rzeczami zastanawiać, bo tu jest napisane, kto się nie narodzi z wody i z ducha. No co to znaczy narodzić się z wody? Żeby to tak jakoś jasno było, to zrozumiałe dla nas. No gdy zobaczymy inne miejsca Słowa Bożego, no to znajdziemy coś takiego, że Bóg nas odrodził przez Słowo Boże. Po prostu. Ale to nie była litera, to było powiązane z działaniem Ducha Świętego. I to Słowo nas poprowadziło do wody. Bo jednak chrzest to jest to Boże ustanowienie. I jeżeli człowiek prawdziwie został zrodzony do Królestwa Bożego, wiecie, to wyrazem tego posłuszeństwa i tego zrodzenia będzie to, że pójdzie do wody. Bo po prostu, bo został dotknięty, bo się narodził, bo oddał swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, bo przyszedł taki moment, że Słowo go dotknęło i on chce takiego życia i on wie, czym to życie jest, co ono daje, co ono niesie, czym jest przebaczenie grzechów, a chrzest jest potwierdzeniem, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Ja to tak rozumiem. Jeżeli inaczej to rozumiecie, to też jestem otwarty, aby mi to ktoś wytłumaczył. I z ducha. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha. I tu jest powiedziane, że nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I tu była ta kolejna rzecz, która mnie zadziwiła, że Pan Jezus nieczęsto jak gdyby przymusza człowieka do czegoś. Wiele razy mówi, jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś chce, błogosławiony jest taki człowiek, jak gdyby stawia nam, pozwala, proponuje nam coś. A tutaj, jeżeli chodzi o to, żeby być obywatelem Królestwa, żeby być tym, który widzi Królestwo Boże i żyje w tym Królestwie Bożym, to Pan Jezus mówi, jak gdyby w tej swojej wypowiedzi zawiera coś takiego, wiecie, tu już nie ma innej możliwości. Jeżeli jest słowo musisz, to musisz. To już nie ma jakiejś dowolności. To już nie ma żadnej ludzkiej propozycji. A ja to widzę tak. A może zrobimy inaczej. A może tak. A może jeszcze inaczej. Tutaj Pan Jezus mówi Nikodemowi, musicie się na nowo narodzić. Bo jeżeli się nie narodzicie, nawet nie będziecie mogli widzieć tego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I on teraz, Pan Jezus dalej to tłumaczy. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I też się tak nad tym zastanawiałem, jak to rozumieć. No można powiedzieć tak, że jest to suwerenne Boże działanie. My czytamy w Piśmie, że Bóg chce, żeby byli wszyscy ludzie zbawieni. I Bóg na obliczu całej ziemi ma swoje sługi, posyła słowo, które jest namaszczone, które jest właśnie w tej Bożej obecności. I tego nie idzie przewidzieć na ludzki sposób. Ale wiecie, kiedy to przychodzi, to jest tak z tym wiatrem, że ty to słyszysz i... Problem nie jest z tym, żebyś ty wiedział, skąd to przychodzi, ale czy ty się na ten szum otworzysz. Bo tylko w taki sposób będziesz mógł być zbawiony. Tylko w taki sposób będziesz mógł się stać dzieckiem Bożym. Że kiedy przyjdzie ten powiew Bożego Ducha i On przyniesie to Słowo i to Słowo cię dojdzie i ty to przyjmiesz, to Słowo, tak to działa. Wiecie, tu nie ma żadnej możliwości na nasze ludzkie propozycje. Tylko w taki sposób można się narodzić na nowo. Jest to niesamowite. Wiecie, kiedy na nowo o tym czytałem, to byłem tak poruszony, że jest to Boże dzieło od początku do końca. Suwerenne. On to tak zaplanował. I teraz nasza pozycja jest taka, że my to możemy albo przyjąć, albo możemy to odrzucić. Bo to, że ten szum słychać, i człowieka to może dotykać, to nie jest równoznaczne z tym, że po prostu ty w to wejdziesz. My to możemy odrzucić. Nam się to może nie spodobać. My się możemy na to nie zgodzić, bo my mamy inne pomysły, bo my mamy inne propozycje. I tutaj z tego tekstu naprawdę wiele się można nauczyć. Nikodem go zapytał, jakże się to może stać? To, co już cytowałem, odpowiedział mu Jezus, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? I Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Pan Jezus go utożsamia jak gdyby tutaj z tym swoim środowiskiem, z narodem, a oni byli na nie w tym czasie. Byli bardzo zdecydowanie na nie. I myślę, że to była to bardzo trudna rozmowa dla Nikodema, ale widać, że on się pyta, że się nie boi, że idzie w tą stronę, że on chce coś wziąć. Może się mu wydawało, że to, co miał dotychczas, że było wystarczające, a tu słyszy zupełnie coś nowego, ale słyszy wspaniałe rzeczy. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I myślę, że Pan Jezus już kontynuując tą rozmowę, zmierza w bardzo jasnym kierunku. Pokazuje siebie samego i to zbawienie, które jest w Mesjaszu. Nikodem, kiedy przyszedł do Pana Jezusa, on jeszcze nie widział, czy nie uznał w nim Mesjasza. On mówi, nauczycielu, my wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo gdyby Bóg nie był z tobą, to byś nie mógł takich rzeczy czynić. Mówi, mistrzu, nauczycielu, ale to było za mało. To był Syn Boży. Tutaj przyszło zbawienie, tutaj przyszła pełnia Bożego objawienia. Nikodem był bardzo ostrożny. Mistrzu, nauczycielu. A i tak jak gdyby już pewien próg przekroczył, jeżeli chodzi o jego środowisko, bo uznał Pana Jezusa. A Pan Jezus, kontynuując tą rozmowę, uczy go, pokazuje mu siebie samego, pokazuje mu zbawienie, które jest w Mesjaszu, o którym on wiedział, ale że on jest tym Mesjaszem. I jeszcze może tutaj ten 18 wiersz. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale popatrzcie się, jak to działa. Ale kto nie wierzy... 18 wiersz. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jak gdyby nie tylko za to, że źle żyliśmy, prawda? Czy źle człowiek żył, że jak gdyby nie za to będzie w tej pierwszej kolejności potępiony, tylko to potępienie jest związane z tym, że Bóg posłał ratunek w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I ta Ewangelia jest zwiastowana na świadectwo wszystkim narodom. I to odrzucenie Syna Bożego jako tej drogi zbawienia, wiecie, jest jednoznaczne z tym, że człowiek staje w miejscu potępienia. Nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. I dlatego, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to wiecie, kiedy człowiek słyszy na nowo, czy przeżywa takie słowa, to może tylko jedno popłynąć z naszego życia. Wdzięczność, że jestem Twoim, żeś Ty mnie zbawił swoją krwią, że to jest tak cenne, że mnie takiego jednego z wielu tutaj, na tej ziemi, na tym świecie znalazłeś i że każdy z nas jest dla Niego tak cenny, że On się tak o to zbawienie zatroszczył. Na nowo, chociaż tą prawdę tak dobrze znamy, że On był gotowy za nas umrzeć, żebyśmy byli wyratowani. I całe zbawienie, i całe nasze odkupienie jest związane z tym, żeby uznać w osobie Jezusa Chrystusa Syna Bożego i żeby przeżyć to zrodzenie na nowo. Wiecie, nie wtedy, kiedy jak gdyby my tylko chcemy, ale kiedy jest ten szum. Wiecie, człowiek to może odrzucić. Bóg mówi raz i drugi. I człowiek może powiedzieć, a może przyjdzie jeszcze kiedyś taki czas, to ja wtedy podejmę decyzję. Ale może już nie być takiego czasu. I dobrze jest, kiedy człowiek słyszy ten szum. Tak tutaj w Słowie Bożym jest napisane, że po prostu otwiera się, przyjmuje Boże Słowo i staje się dzieckiem Bożym. I tak już powiedziałem, chciałbym jeszcze tą końcówkę. To, co Jan mówi o nim, o Janie, bo tutaj... I przyszli do Jana i powiedzieli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Ten ludzki element, prawda? Uczniowie Jana, po prostu tak ich to poruszyło. A popatrzmy się, co mówi Jan. Odpowiedział Jan, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. Jan tutaj bardzo wyraźnie mówi o Panu Jezusie, o sobie, że jestem przyjacielem oblubieńca i on mówi, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Kto przyszedł z góry jest ponad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi, a świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. I ten ostatni werset, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Popatrzcie się, jak jednoznaczne, te same w treści wypowiedzi i Pana Jezusa, i Jana. I właśnie, co chciałbym jeszcze raz, tak wiecie, podkreślić. To, co może już parę razy powiedziałem, że czy jesteśmy obywatelami Królestwa, czy się narodziliśmy do tego Królestwa. Jeżeli się narodziliśmy, to chwała Bogu. Żyjmy w tej świadomości obywateli tego Królestwa. Nie tak, jak inni żyją. Niech to nie będzie życie skażenia. Niech to nie będzie życie, które się Bogu nie podoba, ale które mu się podoba, o którym mówi Słowo. A jeżeli się nie narodziliśmy do tego Królestwa Bożego w taki sposób, jak mówi o tym Słowo Boże, i myślimy, że może w jakiś inny sposób, zasługami, wiecie, pochodzeniem, pozycją, czymkolwiek, co można by było wymienić, człowiek sobie myśli, że się mu to należy, wiecie, to Słowo Boże tutaj bardzo jasno nam o tym mówi. Nie, to jest nie do przyjęcia, taki sposób rozumowania. I też jest to takie niesamowicie zachęcające, to co zacytowałem z tej księgi Daniela, że ten kamień bez udziału rąk ludzkich, te królestwa świata, te imperia przestały istnieć, a ten kamień wypełnił całą ziemię. I przyszłość należy do tego ludu. Po prostu tak tam jest napisane, że przyjdzie czas, że święci Najwyższego otrzymają królestwo. I niekiedy gdzieś to tak widzimy tak bardzo duchowo, że jest to tak niewyraźne, jest to tak mgliste, że jak gdyby ta rzeczywistość tego życia, w którym żyjemy, gdzieś nam umyka. A widzę, że to życie, które mamy dziś, czy ono jest, jeszcze raz zadam to pytaniem, czy ono jest życiem królestwa? Czy to jest charakter tego życia? Czy to jest charakter życia tego królestwa? Oczekujemy oczywiście synostwa, odkupienia ciała naszego, z tego skażonego do tego przemienionego, chwalebnego, uwielbionego. Ale my już mamy w sobie to życie. Myśmy się narodzili do tego Królestwa Bożego przez Słowo Boże. I to życie jest w nas. Pan Jezus jest tym Królem. I czy moje i Twoje życie jest Jemu podporządkowane? Czy Cię to życie cieszy i raduje? Czy widzisz to, że to nie są Twoje zasługi, tylko że jest to łaska? Że przyszedł Syn Boży, kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Wiecie, to nastawia naprawdę w szczególnym miejscu, bo też taki jest ten Boży plan, ale w tym żadna moja zasługa, cała chwała, całe dziękczynienie jest dla Tego, który nas odkupił, który nas szukał i który nam to oferuje. I Nikodem, to była dla niego trudna rozmowa, ale też to był taki poziom, no dla Nikodema po prostu, że Nikodem po prostu było widać, że potem, tak już powiedziałem, Pan Jezus, kiedy po swojej śmierci, to on poszedł tam do Piłata i po prostu brał udział w tym pochówku, w tym balsamowaniu Pana Jezusa Chrystusa, a więc można powiedzieć, że on się przyznał już, tą swoją wiarę wyraził, że w osobie Pana Jezusa Chrystusa zaczął widzieć Mesjasza. I myślę, że teraz to będzie, wiecie, taki czas, żeby się modlić. I ci, którzy są już dziećmi Bożymi, to ja myślę, że nie ma lepszej rzeczy, jak po prostu jeżeli Duch nas Boży pobudza, żeby Mu dziękować. Niekiedy jak gdyby trzeba pewne rzeczy jak gdyby na nowo uporządkować, oczyścić, zrobić taki bilans, taki reset, takie podsumowanie przed Panem. Jak wygląda moje życie? Czy naprawdę jest to życie Królestwa? Czy jest to życie po prostu tych obywateli nieba? Jak wyglądają te moje relacje czy to, co mogłem zrobić, zrobiłem wszystko, czy chcę, czy moje nastawienie jest takie, aby przynieść Bogu chwałę, czy jest to wolność Ducha Świętego. A ci, którzy, wiecie, jeszcze tego nie zrobili, nie przeżyli w swoim życiu, wiecie, nie będzie można było się za niczym skryć. Jeżeli ktoś tego nie przeżyje, to jest powiedziane, że kto jak gdyby nie przyjmie tego, że już jest potępiony. No i ja myślę, że to jest, wiecie, słuszne, bo to Bóg tak powiedział, że skoro On oferuje życie bez potępienia, to po co żyć pod potępieniem, prawda? A to potępienie wynika z tego, że człowiek, kiedy Bóg dał te możliwości i ratunek, jak gdyby woli zostać, jak tam jest powiedziane, że ludzie bardziej umiłowali ciemność i dlatego nie zbliżali się do tej światłości. Nie chcieli, żeby odkryć całe swoje życie przed Panem i woleli się ciągle chować, ale końcem tego jest śmierć. I widzę, że Bóg mówi wyraźnie, prawda, że On chce, żebyśmy szli Jego drogą, żebyśmy się mieli dobrze. Tak jeszcze do Jana, bo Jan też pisał do Gajusa: o to się modlę i abyś był zdrów i abyś miał się dobrze i miał się tak dobrze, jak ma się dobrze dusza twoja. I widzę w tej relacji, jeżeli ona jest zachowana właśnie na tym właściwym gruncie, w tej bliskości z Panem Jezusem Chrystusem, to człowiek ma siłę, żeby przebaczyć. Wiecie, bo przebaczyć to jest życie Królestwa. Amen. Nie przebaczyć to jest życie według swojej racji. To jest to życie skażone, co diabeł trzymie, nad czym panuje. Ale przebaczyć, nawet mając powód do skargi, jak jest napisane, przebaczajcie jedni drugim, bądźcie serdeczni, uprzejmi, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Wiecie, jakże inaczej na nowo teraz znowu mogłem popatrzeć się na Słowo Bożego. Na Słowo Boże. To nie chodzi o to, że my jesteśmy do czegoś zmuszani. Po prostu chodzi o to, że takie jest to życie Królestwa. To życie, jeżeli się narodziłeś, to Bóg ci pokazuje, że ono tak może wyglądać w Chrystusie. I Pan Jezus, jako Zbawiciel nas, po prostu, który był bez grzechu, On pokazał to życie Królestwa. Ale On nie jest tylko przykładem, On jest naszym Zbawicielem i przykładem równocześnie. I myślę, że właśnie też jednak to jest taki tylko Boży cud, że człowiek może tylko mając to nowe życie potrafi ciągle na nowo przebaczać. I pamiętajcie jeszcze tak, bo to jest, widzę, bardzo ważne. I myślę, że kiedy mówimy o tych relacjach, to jednak często właśnie to nieprzebaczenie, jakaś niechęć, jakaś zła myśl, to się wszystko cieniem kładzie na naszych relacjach. I to na pewno nie jest życie Królestwa. I pamiętacie rozmowę Piotra z Panem Jezusem, kiedy Piotr się pyta, czy aż do 7 razy mam wybaczyć memu bratu. I to było już dużo, prawda? Aż do 7 razy, prawda? A Pan Jezus mówi, że powiadam ci nie 7, ale 77. Wiecie, co przez to Pan Jezus chciał powiedzieć? Jakbyśmy tak bliżej, spróbujmy się tak jeszcze na chwileczkę zastanowić. Każdy ma jakieś powody, gdzieś się poczuł zraniony, dotknięty i nie potrafi się z pewnymi rzeczami uporać, przebaczyć, wyjść, otworzyć się. Jeżeli człowiek tego nie weźmie od Pana, a jest obywatelem nieba, nie pozwoli na to Boże działanie, to będzie w tym udręczeniu, w tym utrapieniu, bo myślę, że nieprzebaczenie nie daje wolności. Nie daje wolności, to można jednoznacznie powiedzieć. I widzę, że tylko w Chrystusie jesteśmy powołani do tego, że możemy przebaczyć, że chcemy przebaczyć, że niekiedy może jeszcze te nasze odczucia nie nadążają za tym, ale świadomość jest, że wiemy, że trzeba przebaczyć. A potem i Bóg i te uczucia, i te odczucia uzdrowi. Ja myślę, że po prostu ta treść i wypowiedzi Pana Jezusa, że aż do 70 razy mówi jak gdyby coś takiego, że ilekroć, wiecie, zajdzie potrzeba, wiecie, nie ma innej drogi. Jak trudno jest zostawić własną rację. Jak długo człowiek oczekuje na taką satysfakcję ludzką. Kiedy to będzie według tego, jak ja to widzę, dopiero wtedy. I ciągle stawiamy warunki jedne, drugie, ale widzę, spojrzyjmy jeszcze na to jeszcze z innej strony. Czy kiedyś, jak staniemy przed Panem, też będzie taka możliwość, żeby wyliczać, że gdyby nie tamten, gdyby nie to zdarzenie, gdyby nie to Jego zachowanie. Wiecie, czy od tego jest Boże przebaczenie uzależnione? Ja myślę, że wtedy to nie, do tego by nie trzeba było Bożej obecności i Bożego życia, bo każdy byśmy to mogli zrobić sami. A jeżeli to przerasta nasze możliwości, nasze siły, to znaczy, że to jest to Boże życie, którego potrzebujemy. I Bóg to chce dać i On to daje w Chrystusie Jezusie. Także niech nas Pan błogosławi. Wierzę, że nas błogosławił i dzisiaj w tym zgromadzeniu. A teraz to, co my zrobimy z tym, jak my się zachowamy, to jest ta nasza odpowiedzialność. Chcemy już teraz powstać do modlitwy. A jeżeli ktoś i w tym zgromadzeniu, wiecie, dzisiaj był dotykany, że dotykało go Słowo Boże, to ja myślę, że jesteśmy tutaj po to, aby wspólnie razem się pomodlić. Ktokolwiek coś takiego przeżywał, po prostu my chcemy to wszystko przynieść naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi.